Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witają Państwa.
Ksiądz Łukasz Turek.
I Paweł Kęska. O czym dziś będzie?
O Bogu, który okazuje miłosierdzie.
A ja myślałem, że o człowieku, który wszystko już zniszczył, zniweczył, po prostu rozwalił się gdzieś w życiu.
No i super, dlatego że właśnie o to chodzi. To miłosierdzie Boże chce się spotkać z tym wszystkim, co ja w swoim życiu przewaliłem i rozwaliłem.
No dobra, to ksiądz będzie rzecznikiem Pana Boga, a ja rzecznikiem tego człowieka. Może tak być?
Może tak być, spróbujmy.
No to zaczynamy. A zaczynamy od czytania z Księgi Wyjścia. Będzie dramatycznie. Czytanie z Księgi Wyjścia, rozdział 32, wersy od 7 do 11 i od 13 do 14.
Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon. I złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo Wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
Wyobraźmy sobie, że jest pewien pracodawca, który ma w swoim zespole pracowników ludzi bardzo, bardzo destrukcyjnie działających. Obiecali jedno, robią drugie, podkradają pieniądze, różne złe rzeczy wykonują. Zmęczony i zdenerwowany, pewnego dnia widzi Boga, który mówi mu tak: o, jacy źli ci twoi pracownicy, pozwól, że trzech wpadnie pod samochód, bądź cokolwiek innego. To można tak to porównać? No, wiesza Pan Bóg na człowieku taką decyzję.
To prawda. Myślę, że można to powiedzieć, że jest dobre porównanie. I jest to bardzo mocna rzeczywistość, mocne porównanie. No nie wiem, czy ten pracodawca byłby się w stanie zachować tak, jak Mojżesz zachował się w tej sytuacji. Dlatego, że tutaj w tej rzeczywistości Pan Bóg zachowuje się troszeczkę jak człowiek.
No właśnie.
A od człowieka oczekuje, że wejdzie w sposób myślenia Pana Boga i działania Pana Boga. Że jak gdyby chce odwrócić Pan Bóg tutaj w pewien sposób kolejność.
A no tak.
I to jest niesamowite, bo mówi Pan Bóg: popatrz na tą całą rzeczywistość moimi oczami. Ja ci ją przedstawiam tak, jak to po ludzku widać. No ci pracownicy są do chrzanu. Naprawdę korzystnie byłoby, żeby się ich pozbyć i żebyś od początku mógł zaplanować tą swoją firmę, nową ekipę zebrać.
Zatrudnić swoją rodzinę.
Dokładnie, zatrudnić swoją rodzinę, wreszcie, prawda, ustawić się i będziesz miał święty spokój i będziesz mógł opływać we wszystko. A jednak nie. Pan Bóg oczekuje czegoś innego. I Mojżesz tutaj w tej próbie, można by tak powiedzieć, takiej próbie, którą Pan Bóg przed nim stawia, okazuje się tutaj no, dość mocny.
Patrzy jak Bóg. Aż tak można powiedzieć?
Można powiedzieć. Pamiętamy tego Mojżesza już tam z wcześniejszych naszych rozważań, jako człowieka, który nie za bardzo chciał się podjąć tej misji wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Ale z drugiej strony, kiedy już się tej misji podjął, Pan Bóg go do tego przekonał, nie bez pewnych trudności i pewnego środka przymusu, to widać, że Mojżesz wziął odpowiedzialność za ten lud. Że to już nie jest tak, że to jest misja zlecona przez Pana Boga, misja Pana Boga, ale to jest też moja misja. Ja rzeczywiście jestem tym, któremu zaczyna zależeć na tym, żeby wola Boża w stosunku do tego ludu się wypełniła. Żeby ten naród mógł doświadczyć mocy i miłosierdzia Pana Boga. Żeby przeszedł tą drogę oczyszczenia, drogę wyjścia z niewoli i wejścia do ziemi obiecanej. Mojżeszowi na tym naprawdę zaczęło zależeć i jest tym, który walczy o lud. I to jest niesamowite, ponieważ tak naprawdę w tej historii Pan Bóg pokazuje, jak On sam chce ciągle walczyć o nas.
Święty, czyli taki, który patrzy jak Bóg.
Tak.
Mi się kojarzy zawsze ksiądz Popiełuszko, który wysyła ludzi z termosem do agentów SB, którzy stoją pod jego domem, bo jest zimno.
No właśnie. No właśnie. Więc to wchodzenie w sposób myślenia, patrzenia, odczuwania też Pana Boga jest dla nas ciągle wyzwaniem, ponieważ świat nam ciągle sugeruje, żebyśmy rozwiązywali wszystkie nasze sprawy po ludzku. Tak, tak jak nam emocje, nasze namiętności, nasz gniew bardzo często podpowiada, żebyśmy na siłę pewne rzeczy przewalczyli, nawrócili kogoś własnymi środkami, zmusili go do tego, żeby był uległy, żeby myślał, robił tak jak ja chcę, żeby się podporządkował. A tymczasem Pan Bóg daje nam wszystkim ogromną przestrzeń wolności, licząc na to, że my w tej wolności sami nauczymy się wybierać to, co dobre. Opowiadać się po stronie Jego prawa, Jego nauki, Jego Ewangelii. I w ten sposób zyskamy życie wolnego człowieka, taką pełnię życia, pełnię pokoju, który płynie właśnie z tego, że żyje z Bogiem.
No właśnie, patrzeć jak Bóg. Ten tekst jest bardzo ciekawy, można o nim długo mówić, ale poświęćmy uwagę jeszcze jednemu zjawisku. Ci, którzy wyszli z tej ziemi niewoli, pamiętają jeszcze być może to upokorzenie, pstryk i zrobili sobie Boga, oddali ze złota. To jest tak, jakby nadali być może swoją twarz, swoje myślenie, swoją wrażliwość. Nie byli gotowi na Boga, na miarę Boga. Musieli stworzyć Boga na swoją miarę. My być może ciągle to robimy. Na przykład, nie wiem, takim przychodzi do głowy ktoś się żeni, wychodzi za mąż i chce widzieć w swoim współmałżonku siebie. A jak przestaje widzieć siebie, to bierze rozwód. Albo chce, żeby wszystko było tak, jak on chce. Zamieniam świat w siebie. Robię sobie cielca. Nie jestem gotów na to, czego nie znam.
Tak, bo ten cielec jest wygodny, tak? On niczego ode mnie tak naprawdę nie oczekuje. To ja sobie w tym cielcu umieszczam swoje pragnienia, swoje namiętności, próbuję, stawiam sobie swoje cele. No z cielcem nie nawiążę relacji nigdy, dlatego że szukam w nim siebie. I tylko i wyłącznie siebie. A Pan Bóg chciałby, żebyśmy przekraczali siebie i odkrywali w nas nie siebie, tylko odkrywali w nas Jego.
No właśnie, jak to było w pewnym filmie, można powiedzieć, cielec na miarę naszych możliwości, tak? Zawsze jest na miarę naszych możliwości, a Bóg jest zawsze ponad miarę naszych możliwości. To nas przestrasza taka wizja. Bóg, który jest ponad wszystko.
A mimo to jesteśmy właśnie zaproszeni do tego, żeby zacząć tą miarą Bożą mierzyć.
A jak to mierzyć, Panie, jak to jest nieskończoność?
A właśnie, no, ale im bardziej będziemy pragnęli, im bardziej będziemy oczekiwali, im będziemy tęsknili, tym bardziej się to nasze serce będzie rozszerzało. Nieskończoności nigdy nie ogarniemy, ale możemy mieć w niej swój udział i to ten udział może być coraz większy i coraz większy. I myślę, że to jest właśnie to niebo, szczęście, które Pan Bóg dla nas przygotował, że nam się nigdy nie znudzi wypełnianie się tą Jego nieskończonością, chłonięcie jej, podziwianie jej, poznawanie jej. A to się już zaczyna tutaj na ziemi. Pan Bóg tu chce rozszerzać nasze serce, rodzić w nas wielkie pragnienia, wielkie tęsknoty. Nie na tym, co przemija, co nas bardzo często tutaj na ziemi poniża, powiedzmy sobie szczerze, ogranicza, a może niszczy nawet. Tylko chce, żebyśmy zatęsknili za czymś, co jest prawdziwe. Za Nim.
Ale jak ksiądz daje radę sobie? Ja sam się zastanawiam, bo to jest też moje doświadczenie. Relacja z kimś, kto mnie w nieskończony sposób przerasta.
Jeżeli uświadamiam sobie to, że to jest ktoś, kto mnie w nieskończony sposób przerasta, to nie próbuję go wpasować w swoje własne ramki. Ja nie potrafię tego powiedzieć. Znaczy, ja mam taką intuicję, takie przeczucie, daj Boże, wiary właśnie, że Pan Bóg w żaden sposób nie chce mnie zniewolić, nie chce mnie ograniczyć, nie chce mi niczego pozabierać, ale że jest źródłem wszelkiego dobra i hojnym dawcą. Że w Nim jest wszelkie bogactwo i każdy skarb. i że kiedy do niego przychodzę, to on rzeczywiście daje to, czego tylko pragnę, czego potrzebuję, o ile to oczywiście jest dobre. Daje mi na miarę swojej hojności, ale daje mi też w swojej mądrości to, czego naprawdę potrzebuję. Czasami daje rzeczy, których, powiedzmy szczerze, nie za bardzo chcę przyjąć. Ale odkrywam w Panu Bogu kogoś, właśnie to już będę się powtarzał, kogoś, kto naprawdę nie chce mnie zniewolić, nie chce mnie ograniczyć, ale który mnie akceptuje, kocha taki, jakim jestem, który mnie podnosi z moich upadków, który ciągle daje nową nadzieję, daje nową szansę. I właśnie Mojżesz odkrył kogoś takiego w Bogu.
Czyli miłość,
chciał, żeby Izraelici też go odkryli.
Czyli miłość to jest coś, co przekracza wszystkie miary.
I nigdy nie ustaje. Jak to święty Paweł później pięknie w liście do Koryntian napisał. Nigdy nie ustaje. Wszystko się na tym świecie skończy. Nawet wiara się skończy, nadzieja się skończy, ponieważ kiedy zobaczymy, już nie będziemy potrzebowali ani wiary, ani nadziei, a miłość pozostaje. Więc z miłości i dla miłości zostaliśmy powołani do istnienia. I ta miłość Boża nas czyni podobnymi do Niego coraz bardziej tutaj na ziemi. I chodzi o to, żebyśmy pozwolili Panu Bogu na to, żeby On tej przemiany w nas dokonywał.
To już jest mistyka. Trudno się zatrzymać być może na takich prostych katechizmowych rozważaniach. Przecież człowieczeństwo jest tajemnicą. I będziemy dalej ją rozważać. Zaraz przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wersy od 12 do 17.
Dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie ongiś bluźnierce, prześladowca i oszczerca. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze, a nadmiary obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
W poprzednim czytaniu mowa była o tym, jak cały lud stworzył sobie cielca ze złota. A w tym czytaniu mowa jest o tym, jak jeden człowiek został bluźniercą, prześladowcą i oszczercą, ale dostąpił miłosierdzia, ponieważ działał z nieświadomością. Ja nie wiem tam, czy lud z nieświadomością lepił cielca ze złota i czy święty Paweł dostąpi miłosierdzia tylko dlatego, że działał z nieświadomością. A przepraszam, z jaką nieświadomością działał? Nie było nie zabijaj? W tych tablicach, co je Mojżesz przyniósł z tej góry, co oni cielca lepili?
Było. Było. Znaczy, ta właśnie ta nieświadomość jest nieznajomością Boga. Ta nieświadomość rodzi się z nieznajomości Boga, tego, kim Bóg jest i jakim jest i czego Bóg od nas oczekuje. Bo Paweł miał świadomość tego, co czyni, ale miał też pewien obraz Pana Boga i był przekonany, to jako Szaweł to czynił, tak? Czyli faryzeusz gorliwy, że on tak naprawdę wypełniał wolę Pana Boga. był przekonany co tego, że wypełnia wolę Pana Boga, bo taki miał obraz Pana Boga, bo tak rozumiał prawo mojżeszowe, że wszyscy, którzy, prawda, temu prawu niejako wydają się zaprzeczać, a Jezus, uznając siebie za Syna Bożego, według Tory, rozumianej przez faryzeuszy, uczonych w piśmie, prawda, wszystkich tych, którzy skazali Jezusa na śmierć, był bluźniercą, więc w tym sensie Szaweł był przekonany co do swojej słuszności. Natomiast w ostateczności okazuje się, że w nim również się wypełniło to słowo, które z krzyża Jezus wypowiedział do Ojca, modląc się za wszystkich ludzi, za swoich morderców. Prawda? Mówi, przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Bo nie wiedzą, co czynią.
On był przekonany do racji, która wynikała, może nie z wiary, ale z prawa. Ale to prawo było na poziomie cielca. Można tak powiedzieć?
Tak, można tak powiedzieć. To prawo było na poziomie ludzkiego rozumienia. Tak? Czyli rozumienie litery prawa, ale nieświadomość zupełnie ducha tego prawa. Dlatego to nowe przymierze, które Jezus przyszedł zawrzeć z nami, to jest to przymierze, które ma dotykać serca, ma rodzić się nie z tego, co człowiek jest w stanie sobie wymyśleć, ale tego doświadczenia głębokiego mocy i prawdy o Panu Bogu, Jego miłości, Jego miłosierdziu. I Szaweł doświadczył tego miłosierdzia pod Damaszkiem. Ten list jest jak gdyby świadectwem tej mocy miłosiernego Boga, który przychodzi przemienić jego życie, otworzyć jego serce i po to, żeby przez to doświadczenie Szaweł mógł stać się zdolnym do tego, by innym otwierać serca na miłosierdzie Pana Boga.
To pięknie powiedział Paweł, że Pan uznał go za godnego wiary. Słowo godny nie jest przypadkowe. Godny opiera się na godności. To wynika z godności. To skoro ktoś taki jak bluźnierca, prześladowca, oszczerca, który sięgnął dna, zabijając tak wiele ludzi albo będąc za to odpowiedzialnym, był godny, to znaczy, że każdy jest godny.
Tak, bo godność nasza nie bierze się z tego, co my robimy, tylko z tego, z kim jesteśmy. A jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Jesteśmy dziećmi Bożymi. I to jest źródło naszej godności. Czego też współczesny świat i człowiek nie chce zrozumieć. Chociażby wtedy, kiedy zaczyna się zastanawiać nad tym, prawda, czy zabójstwo, aborcja jest prawem kobiety, tak? Czy eutanazja jest prawem człowieka.
Jest prawem na miarę cielca.
Tak, jest prawem na miarę cielca. Prawem na miarę naszych ludzkich pojęć i możliwości. A one są tak wąskie, tak ograniczone, tak prymitywne, tak mogą stać się tak złowieszcze, tak bluźniercze, tak niszczycielskie, że grożą samemu ustawodawcy, powiedzmy sobie, ludzkiemu całkowitym wyniszczeniem, unicestwieniem siebie na wieki. Bóg dlatego przychodzi, żebyśmy przekroczyli to, co jest granicami naszego ludzkiego pojmowania. I to jeszcze na dodatek, prawda, mocno otoczonymi wieńcem, prawda, różnego rodzaju pokus wpływu złego ducha, któremu poddajemy swoje życie, czcząc siebie, prawda, zamiast czcić Boga.
Paweł pisze w ten sposób. Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Można by powiedzieć egoista. Ale z drugiej strony on doświadczył tego, że chodzi właśnie o niego. Przecież ileż to razy jest, ja sam mówię też o sobie, stojąc w kościele myślę sobie, o, tak mówią do wszystkich, o wszystkim, a ja gdzieś stoję pod filarem, ja jeden gdzieś tam spośród miliona. Nie, człowieku, o ciebie chodzi. Ty jesteś pierwszy.
Tak, i w oczach Pana Boga jestem pierwszy. Wcześniej się wydawało Szawłowi, prawda, że on jest pierwszy, że jest najlepszy, jest doskonały, perfekcyjnie wypełniający prawo.
A wyszło, że jest najgorszy.
Tak? I kiedy to doświadczył, zobaczył to, że jest najgorszy, to nie zniszczyło go to. Ale wręcz przeciwnie, stał się dla niego źródłem uzdrowienia, źródłem podniesienia, źródłem odkrycia swojej własnej godności.
Głębia przyzywa głębię.
Tak, można tak powiedzieć. Więc kiedy ja wreszcie usłyszę, że słowo, które Pan Bóg do mnie mówi, chociażby w kościele, to jest słowo skierowane do mnie, a nie do mojego sąsiada, że Bóg chce wejść w relację ze mną i moje życie zmienić, a nie zmienić życie, nie wiem, jakiegoś tam innego człowieka, prawda, któremu, co do którego ja mam przekonanie, że powinien się zmienić, się nawrócić, to wtedy rozpoczyna się właśnie to wielkie misterium Bożego miłosierdzia, które ma siłę i moc oddziaływać nie tylko na mnie, ale później przeze mnie na całe moje otoczenie.
To jest tak napisane mocno, że Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność. Co to jest ta wielkoduszność? Tak się zastanawiam. Czasem człowiek ma jakiś ciężki czas, tak wyszło, że jestem rzecznikiem człowieka, więc niech będzie w tej audycji, i patrzy na samego siebie, i patrzy w swój środek i widzi jakiś bezmiar kruchość albo ciemność, wielką ciemność. Nic mi nie pomoże, nic się już nie wydarzy. Mierzę tą swoją duszę i wychodzi mi na to, że to jest taki bezmiar, że nic większego nie ma. Jezus okazał wielkoduszność, coś znacznie większego niż moją duszność, mojej małej duszy. Tak, i ona jest większa. Tak. To jest większe niż moja ciemność.
Tak, no to jest ta właśnie, to jest ten nieogarniony Bóg, który we mnie zamieszkuje i we mnie chce dokonywać rzeczy, których mój umysł nie jest w stanie ogarnąć, ani mój duch ludzki też nie jest w stanie pojąć. I jeżeli ja na to Panu Bogu pozwolę, to odkrywam w sobie tą głębię właśnie jego wielkoduszności, głębię jego miłosierdzia. Doświadczam tej przemiany po to, żebym stał się też znakiem, prawda? To Paweł mówi, no dopuścił Chrystus tą sytuację we mnie i okazał mi swoją wielkoduszność po to, żeby inni, patrząc na mnie i na to, co Bóg uczynił w moim życiu, co uczynił ze mną, jak mnie przemienił, jak mnie uratował, jak mi okazał miłosierdzie, żeby też zechcieli tego miłosierdzia doświadczyć i uwierzyli, że jest to możliwe.
A kończy Paweł to pięknie, tą miarę właśnie opisuje. A królowi wieków, czyli czas, wszelki czas, nieśmiertelnemu ponad wszelką skalę, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. To jest nasza miara.
Tak, to jest coś, co powinno się coraz bardziej w naszym życiu wybrzmiewać. Uświadamiać sobie, że ja żyję w obecności takiego właśnie Boga, który pomimo, że jest tak nieogarniony, wielki i przewspaniały, jest zarazem bardzo bliski, dostępny mi w każdym momencie mojego życia, kiedy tylko tego zapragnę, kiedy tylko tego zechcę. I mogę doświadczyć ogromu Jego łaski przemijającej mnie i przygotowującej mnie do tej chwały, którą On dla mnie zamierzył, kiedy mnie powołał do istnienia.
Amen. Na Amen. Końcu jest słowo. Co to znaczy?
Amen. Niech się tak stanie.
Niech się tak stanie. Za chwilę przeczytamy fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 15, wersy od 1 do 32.
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił. A ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się.
Rozważano tę przypowieść bardzo wiele razy i wiele na ten temat powiedziano. O tym, że można z każdej złej drogi wrócić, że ojciec zawsze czeka, że szykuje pierścień, że ci, co stoją za filarem i są sfrustrowani, to wcale nie mają lepiej niż ten, który odszedł. Może nawet gorzej. Ale spróbujmy jeszcze od innej strony. Cała ta historia zaczyna się od tego, że przychodzą grzesznicy do Jezusa, a słuchają tego faryzeusze. I Jezus opisuje tą sytuację metaforycznie. Czyli syn marnotrawny, który wrócił z dalekiej drogi. Można oczywiście powiedzieć, że to jest ten, który wraca do ojca, ojciec czeka, Bóg ojciec czeka. Kto to jest w tej przypowieści? To jest ktoś, kto przyszedł słuchać Jezusa. Wystarczy.
Tak. I to jest bardzo dobre spostrzeżenie. To, czego my potrzebujemy, żeby uratować swoje życie, żeby wyjść z najgorszych sytuacji, w których się znajdujemy, żeby doświadczyć miłosierdzia, doświadczyć miłości, żeby być człowiekiem pokoju, to jest słuchać Jezusa. Apostoł jeden powiedział w jednym z listów, prawda, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. To Słowo Jezusa miało niesamowitą moc i słuchacze bardzo często do tego się odnosili, mówiąc, że On uczy inaczej niż ich uczeni w Piśmie. Uczy jak ktoś, kto ma władzę. To Słowo Jezusa ma moc, ma władzę wypełnić to, co ze sobą niesie. Ma moc przemienić moje życie, ma moc stworzyć na nowo, ma moc odrodzić, ma moc podnieść, ma moc skruszyć. I dlatego my jesteśmy ciągle zapraszani, żeby do tego Jezusa przychodzić po to właśnie, by tą relację z Nim budować, by zacząć Go poznawać przez Jego Słowo, które On nam daje. Do tego Słowa mamy dostęp tutaj w naszym życiu, w Kościele, niczym nieograniczony. Mamy to Słowo bardzo często w naszych domach, na półkach stoi, być może się kurzy. Mamy środki multimedialne, które nam pomagają to Słowo czytać, rozważać, usłyszeć je, prawda? Wielkie słuchowiska, jak Biblia Audio, które też mają nam możliwość przybliżyć w taki bardzo praktyczny sposób to Słowo. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że ja potrzebuję przyjść do Jezusa, żeby go słuchać. Muszę chcieć słuchać.
To jest takie wstrząsające. Wrócę do tego początku, do tego cielca, że człowiek tak chodzi w koło i na wszystkim odciska własny odcisk. Był kiedyś takie mit o królu Midasie, który wszystko zamieniał w złoto. I jak już wszystko pozamieniałem w złoto i wszystko już nosi odcisk mojej twarzy, a moje życie jest puste, próżne i umieram z braku prawdziwego pokarmu, no to sposób jest na to jeden. Idź do Jezusa. Jego twarz jest inna niż twoja twarz. I być może to się wydaje bardzo trudne i wstrząsające. To dobrze, to dobry znak.
To jest bardzo dobry znak. Czasami trzeba sięgnąć dna, tak jak ten syn, który odszedł od ojca. Sięgnął dna i to był dopiero moment, w którym zaczął myśleć, zaczął się zastanawiać. My, jak my jesteśmy w takim amoku właśnie, tak jak to tutaj ładnie jest powiedziane, odciskania tego swojego oblicza, prawda, w tym całym świecie stworzonym i adorowania siebie samego, to bardzo często na początku zupełnie nie widzimy potrzeby. Wydaje nam się, że wszystko jest cacy, wszystko jest tak, jak chcieliśmy.
Świeci, błyszczy.
Tak jest, świeci, błyszczy, realizujemy swoje cele, jest nam dobrze, inni wokół nas są, tańczą tak, jak im zagramy, potwierdzają nam nasze sposób myślenia, działania, mówią świetnie, fajny kumpel jesteś, rób tak dalej, rób tak dalej, rób tak dalej, ale w pewnym momencie się okazuje, że to te moje środki się wyczerpują.
I prawda? Zostaje rogaty baran, tak?
I zostaje albo koryto, prawda, ze strąkami w otoczeniu świni. I cóż, no i wtedy jest okazja do tego, żeby zobaczyć, że to, za czym goniłem, to, do czego dążyłem, to, czemu poświęciłem cały swój czas, swój majątek, swoje siły, to jest nic. A jest ktoś, kto ma dla mnie coś, co jest prawdziwe, coś, co jest nieprzemijające, coś, co jest źródłem tego, czego naprawdę potrzebuję, czego naprawdę szukam, czyli właśnie miłości, pokoju, radości, szczęścia i że tym kimś jest Bóg i że może właśnie przyszedł czas, żeby do Niego wrócić.
Piękna jest też ta pierwsza przypowieść, można powiedzieć, są dwie miary. Miara ludzka i miara boska, jeśli mówi Jezus, że a kto nie idzie szukać jednej owcy, to człowiek nie idzie. Człowiek nie idzie. Być może Bóg idzie i to jest miara boska.
Tak.
I jak już ta nasza twarz się na wszystkim odbija, nie mamy odwagi do Jezusa się zwrócić, to On ma odwagę, bo On idzie nas szukać.
Bo ma wielkie pragnienie, żebyśmy nie zginęli. To jest niesamowite, że Jezus ciągle to podkreślał, że przyszedł tutaj, aby nie zginął i modli się o to, żeby nie zginął nikt z tych, których Ojciec mu dał. On przyszedł tutaj uratować każdego. Uratować każdego. Nie przyszedł uratować całego świata, całych tłumów, tylko uratować każdego. I Jezus ma bardzo osobisty stosunek do każdego z nas. Bardzo osobistą relację do każdego z nas. Kiedy umierał na krzyżu, każdego z nas miał w swoim sercu i przed swoimi oczyma. I kochał nas. Właśnie wtedy może najbardziej nas kochał i ta miłość uzdolniła go do złożenia tej ofiary. I dlatego ta miłość jest tak niesamowita, że w niej możemy odnaleźć siebie, odnaleźć wszystkie swoje tęsknoty. Możemy odnaleźć właśnie to przebaczenie. Przebaczenie. Miłosierdzie, tak? Piotr spojrzał po zdradzie, kiedy się wyparł Jezusa, spojrzał jemu w oczy i zobaczył tam miłosierdzie.
Jeśli mowa o złocie, to mogło mi się wydawać, że jestem warty tyle, co sztabka złota, albo i generalnie cała paleta sztabek. A wychodzi na to, że być może człowiek jest wart tyle, co drachma. Drachma, tak patrząc na przelicznik tamtych czasów, to jakieś 2 dolary mniej więcej, tak jak 10 złotych. To jest taki gość zadychę. I Bóg cały świat wymiata, robi raban, żeby to znaleźć gdzieś w szparze w podłodze, bo się zgubiło.
Tak jest, nawet więcej daje zapłatę za mnie życie swojego syna. Jezus umiera, żeby mnie odnaleźć, żeby tą marność moją, prawda, odszukać i podnieść do tej godności dziedzica Królestwa Bożego, które On dla mnie przygotował. I to jest niesamowite.
Tak. I gość zadychę jest coś warte dla Boga.
Nieskończenie jest wart. Mamy nieskończoną wartość w oczach Pana Boga i uwierzmy w to, patrząc się na swoje życie, patrząc się na swoje odbicie w lustrze, kiedy nam się wydaje, prawda, że jestem do niczego, że znowu mi wszystko nie wychodzi, że znowu muszę iść do konfesjonału, że znowu jestem byle jaki, to popatrzmy się na siebie i uwierzmy w to, że Pan Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, że mam wielką wartość w Jego oczach i że On chce tą moją wartość coraz bardziej pomnażać. Przywracać mi we mnie samym to poczucie godności, mojej wielkości, która nie płynie z tego świata, ale właśnie płynie stąd, że jestem dzieckiem Boga, stworzone na Jego obraz i podobieństwo i w zamiarze przewidziany do tego, by być dziedzicem Królestwa Bożego razem z Jezusem.
Amen.
Amen.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga. Księga.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.